Rozdział 5. Biegnijmy jak szaleni ku Bogu i ku bliźniemu. Część 4.
Dwoje bohaterów drugoplanowych. Hrabina Torelli. Jedną z najbardziej znaczących zdobyczy apostolskich brata Batisty była, jak już wspomniano, Ludwika Torelli. Arystokratka, która mimo swego młodego jeszcze wieku miała już za sobą dramatyczną historię. Jedyna córka Achille Torellego, pana Guastalli i Weroniki Pallavicini, w wieku 18 lat pojęła za męża hrabiego Ludwika Stangę z Cremony. Właśnie tam miała okazję nawiązać stosunki z rodziną Zaccaria, a zwłaszcza z Antonią Pescaroli. Jej małżeństwa nie można nazwać szczęśliwym. Najpierw zmarła jej mama, potem dziecko, będące jeszcze niemowlęciem, wreszcie mąż, po zaledwie 3 latach małżeństwa. Prawdę mówiąc, nie była to wielka strata, gdyż Stanga był zaciekłym hazardzistą, który znaczną część swojego majątku roztrwonił, zrażając do siebie wiele osób na dworze. Jego zgon był niemal wyzwoleniem. Ludwikę czekały jednak niestety kolejne nieszczęścia. Owdowiała wróciła do Guastalli, gdzie jednak została od razu zaatakowana przez chciwych krewnych, którzy czyhali na jej majątek. Niemal na przekór im wyszła ponownie za mąż. Niewiele się namyślając, jak się wydaje, ponieważ nowy mąż pochodzący z Bresci, Antonio Martinenghi, był typem wojskowego, człowiekiem despotycznym i gwałtownym, z kryminalną przeszłością. Mieli jedno dziecko, które zmarło kilka miesięcy po urodzeniu. Martinenghi obwinił za tę stratę Ludwika i wielokrotnie groził jej śmiercią. Na szczęście dla kobiety, podczas bójki z bratem pierwszej żony, którą zresztą zamordował, został śmiertelnie ranny. Ludwika zaopiekowała się przyrodnią córką Martinenghiego, wychowując ją w wierze. Trzeba powiedzieć, że choć podobało się jej życie w przepychu, to jednak hrabina zawsze była wyjątkowo szczodra dla biedaków, którym pomagała na wiele sposobów. Środowisko dworskie wciąż pociągało ją i nie jeden mężczyzna dawał jej do zrozumienia, że nie jest nieczuły na wdzięki młodej wdowy, której perspektywa trzeciego małżeństwa jawiła się jako zbyt pełna niewiadomych i ryzyka.
To brat Batista stanowczo przywołał ją do porządku. W tym czasie akurat przebywał w Guastalli. Bez ogródek dominikanin przypomniał jej, że choć jest bogata i pochodzi ze szlacheckiego rodu, to jednak w którymś momencie będzie musiała rozliczyć się z Bogiem, a zatem powinna przestać budzić zgorszenie. Ponadto uświadomił jej, również za pomocą czysto ludzkich argumentów, że prowadzi ona teraz życie kobiety zmuszonej poruszać się w eskorcie 50 uzbrojonych ludzi, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo poza zamkiem. Dla niej był tylko jeden sposób odnalezienia pogody ducha i nadania sensu swojemu wdowieństwu – ogołocić się z bogactw, aby wesprzeć ubogich i przez resztę swoich dni stawiać Boga na pierwszym miejscu.
W łańcuchu nieszczęść, które przyniosły jej tak wiele goryczy, Ludwika dostrzegła znak tajemniczej pedagogii Boga. Odrzuciwszy alternatywę klasztoru, co spowodowałoby atak krewnych na jej posiadłość, pożegnała się z przepychem dworskim, przyjmując nowy styl życia. Za wzór obrała sobie Marię Magdalenę, kobietę, z której Jezus wypędził 7 złych duchów. Świętą Elżbietę Węgierską, żonę króla krzyżowca, która zostawszy wdową, oddała się całkowicie uczynkom miłosierdzia, prowadząc skrajnie ubogie życie. Oraz świętego Pawła Apostoła, którego imię także przyjęła, wielkiego nawróconego, który spotkał Chrystusa zmartwychwstałego na drodze do Damaszku, a którego szczególnym czcicielem był brat Batista.
Od słów hrabina szybko przeszła do czynów. W 1530 roku tymczasowo wyjechała do Mediolanu, gdzie w sąsiedztwie Bazyliki Świętego Ambrożego otworzyła pewnego rodzaju przytułek dla kobiet zdecydowanych zmienić swoje życie. Ich kierownikiem duchowym był brat Battista Carioni. Wracając do Guastalli, zatrzymała się w Kremonie, gdzie mieszkała przez 3 lata po zawarciu pierwszego małżeństwa.
Prawie nie poznała miasta. Tak przemienił je Zakaria. A kiedy dowiedziała się, kto jest sprawcą cudu, także ona udała się do kościółka świętego Witalisa, by go posłuchać. Kiedy spotkała się z nim osobiście, była pod silnym wrażeniem jego osobowości. Obie dusze od razu się zrozumiały i Ludwika zaprosiła Antoniego Marię, by udał się do Guastalli i tam powtórzył to, co przyniosło taki efekt w Kremonie. Będzie to etap pośredni, w drodze do Mediolanu, gdzie święty znajdzie odpowiedni teren dla urzeczywistnienia swego programu odnowy chrześcijańskiej. Stolica Lombardii była bowiem już w zamysłach apostolskich Carioniego, który skierowawszy wcześniej Cayetana Thiene do Rzymu, miał nadzieję na powołanie do życia w Mediolanie nowej grupy reformatorów.